będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Tym razem bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Mówię tym razem, bo być może już za moment będziemy też obecni w telewizji Trwam, gdzie teraz jeszcze jest transmisja z polskiego parlamentu. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat rozmów zapowiadany. Przyszłość gospodarcza Polski. Naszym gościem jest pan dr Marian Szołucha, ekonomista. Tutaj jest też Szkoła Biznesu i Finansów Wistula.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Panie doktorze, temat naszych rozmów, przyszłość gospodarcza Polski, nie zbudza, mi się wydaje, no, jakieś tam wątpliwości, bo jesteśmy w takim momencie, że wielu Polaków, może nawet i większość, 2/3 na pewno, pyta się o tą przyszłość, także gospodarczą, bo mamy dobrą zmianę, rozpoczęte po wyborach nowe rządy Prawa i Sprawiedliwości, Prawicy Rzeczypospolitej. Teraz przyglądamy się tej przyszłości. Jak ona panu się wydaje? No, czego nam jeszcze brakuje, żeby, powiedzmy, dogonić doskonalsze, może lepsze pod względem gospodarczym kraje Europy tak na początku? Ale myślę, że pan też tytułem wstępu oceni obecną sytuację, w której jesteśmy gospodarczo.
Postaram się. Ale zacznę od tego, że rzeczywiście moment na rozmowy o przyszłości jest wyjątkowy, bo w ujęciu globalnym mamy do czynienia z nowym rozdaniem kart, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowych stosunków politycznych, jak i w ślad za tym poniekąd gospodarczych. Jest koncert mocarstw, jest mnóstwo ognisk, punktów zapalnych na mapie świata dzisiaj. Widać, jak kilka krajów, tych najbardziej znaczących, a więc Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, w ślad za nimi grupa kolejnych i następne, rywalizują pomiędzy sobą najpierw o miejsce przy głównym stoliku, przy którym zapadną kluczowe dla najbliższej przyszłości, prawdopodobnie co najmniej kilku dekad, decyzje. Inne rywalizują o miejsce przy podstolikach, wreszcie po prostu o pozycję już po samym rozdaniu. I Polska tego momentu nie może przegapić. W przeszłości zdarzało nam się, że takich, mówiąc językiem sportowym, luk transferowych, dzięki którym państwa przenosiły się do wyższych lig, nie wykorzystywaliśmy. Nie zawsze ze swojej winy, bo pierwsze takie rozdanie nowe miało miejsce podczas rewolucji przemysłowej. Przypomnę, jej początek to przełom wieków XVIII i XIX, a więc krótko po tym, jak Polska zniknęła z mapy politycznej Europy. Dziś Polska jest wolna, dziś sami o sobie decydujemy, dlatego tym bardziej powinniśmy się postarać o wykorzystanie tej szansy. Teraz, odpowiadając na ojca pytanie, czego nam brakuje, by przenieść się do ekstraklasy, bo jesteśmy dziś średniakiem, nie tylko pod kątem potencjału społeczno-gospodarczego, ale również pod kątem poziomu naszego rozwoju. Brakuje nam przede wszystkim trzech rzeczy. Tak hasłowo najpierw je wymienię, a potem postaram się krótko scharakteryzować. Brakuje nam własnych, silnych, globalnie rozpoznawalnych marek. Brakuje nam polskiego kapitału, czy to prywatnego, czy to publicznego. Po prostu brakuje nam rodzimego kapitału, bo to nie jest tak, jak mówią niektórzy tylko liberałowie, że kapitał nie ma narodowości. Można powiedzieć, że on narodowości nie ma, ale ma za to właściciela, a ten właściciel już ma narodowość. A więc od kapitału do narodowości właściciela droga jest krótka. Wreszcie brakuje nam wysokich technologii, a w zasadzie wystarczająco dużego ich udziału w naszej gospodarce. Wysokich technologii, dzięki którym polska gospodarka byłaby bardziej wydajna, bardziej efektywna, bo jeśli zastanawiamy się, a myślę, że wielu z nas robi to dość często, dlaczego Polacy pracują tak ciężko, tak długo, a zarabiają tak niewiele w porównaniu z naszymi zachodnimi sąsiadami, czy też generalnie obywatelami krajów od Polski bogatszych, to odpowiedź tkwi między innymi właśnie w tym braku wysokich technologii, w tym, że nasz eksport to są ciągle towary albo nisko przetworzone, albo wręcz surowce. A więc wysokie technologie, czyli to, co z zainwestowanego w proces produkcyjny czynnika wytwórczego daje najwięcej na końcu efektu. A więc im bardziej wydajna jest nasza gospodarka, tym, możemy powiedzieć, wyższe technologie zaangażowane są w proces produkcyjny, albo odwrotnie, ta zależność jest działa w dwie strony. Jeśli chodzi o marki, o których powiedziałem na początku, to marka, brand, logo, silne, rozpoznawalne, wiarygodne, uznawane powszechnie przez konsumentów w kraju i za granicą, jest czymś, co pozwala czerpać wysokie marże z produkcji, ze sprzedaży, z eksportu również, bo przecież polski rynek, no, niespełna 40-milionowy, jest co najwyżej średnim, na pewno niedużym, a więc jeśli chcemy się rozwijać, musimy stawiać na eksport, na handel zagraniczny. Marża to jest parametr, jeden z najistotniejszych w biznesie w ogóle, jeśli nie najistotniejszy. Oczywiście liczy się obrót, liczy się w ślad za obrotem udział w rynku, ale marża świadczy o tym, ile zarabiamy, już mówiąc najprościej, na czysto na naszej działalności biznesowej. I wreszcie ten trzeci z czynników, o których wspomniałem, a więc kapitał, którego nam bardzo brakuje, przez który jesteśmy zmuszeni zadłużać się, jesteśmy zmuszeni, co gorsza, zadłużać się na zewnątrz, a co najgorsze, jesteśmy zmuszeni często zadłużać się na zewnątrz i nie w polskiej walucie. A więc państwo polskie teraz zaczyna być w sytuacji takiej, jakiej są frankowicze, a więc ci, którzy wzięli kredyty hipoteczne, zaciągnęli kredyty hipoteczne w walucie, nie tej, w której zarabiają, bo we franku szwajcarskim. Kapitału brakuje nam bardzo. Gdybyśmy go mieli więcej, gdyby w polskich rękach większa jego ilość się znajdowała, gdyby w związku z tym więcej polskiej własności było w naszej gospodarce, to nie bylibyśmy tak drenowani, jak jesteśmy, bo skoro duża część zarówno długu, jak i właśnie własności jest w rękach obcych, to nie możemy dziwić się, że co roku dziesiątki, a czasem nawet setki miliardów złotych z Polski odpływają, ponieważ wilczym prawem właściciela jest, tak samo jak wilczym prawem wierzyciela, pozyskiwanie z zainwestowanych w naszej gospodarce środków albo zysku, albo odsetek, jeśli chodzi o dług. W związku z tym, dopóki nie wypracujemy sobie silnych marek, dopóki nie będziemy mieli większego udziału wysokich technologii w naszej gospodarce i dopóki Polacy nie zgromadzą najzwyczajniej w świecie więcej kapitału, więcej majątku w swoich rękach, więcej pieniędzy, nie będziemy mogli mówić o tym, że dołączyliśmy nareszcie, tak jak nam się i poprzednim pokoleniom naszych rodaków marzyło, do ekstraklasy w stosunkach gospodarczych. Jakie są recepty, by te trzy cele osiągnąć? Oczywiście można by o tym dyskutować bardzo, bardzo długo. Mam wrażenie, że wicepremier, minister rozwoju, pan Mateusz Morawiecki jest świadom tych wyzwań i tych szans, jakie przed Polską obecnie stoją. Stąd jego program, który w zasadzie należy nazwać wizją, bo to jest pewna wizja rozwoju Polski. I wreszcie ta wizja jest. To nie jest plan taki, do jakich przyzwyczajała nas Komisja Centralnego Planowania przed rokiem 89. To jest po prostu uchwycenie dalszego horyzontu niż ten, o którym przyzwyczailiśmy się myśleć w realiach demokracji liberalnej już po 89 roku, bo tamten horyzont, którym do tej pory się posługiwaliśmy, to były po prostu najbliższe wybory parlamentarne, a on jest zdecydowanie zbyt krótki, żeby móc w ogóle o jakimkolwiek rozwoju z grubsza, choćby zaplanowanym, dyskutować. Na pewno potrzebne jest więcej wolności w polskiej gospodarce niż jest obecnie. Ona jest przeregulowana. Przedsiębiorcy zmagają się ze zdecydowanie zbyt dużą ilością przepisów. Nie tylko podatki, ale ogółem obciążenia publiczne są za wysokie, bo jeśli zatrudniając osobę, pracownika na etacie, musimy i chcąc jej zapłacić do ręki 2000 zł, to pracodawca musi ponieść koszt łącznie 3300 zł, choć na swoim odcinku wypłaty pracownik widzi kwotę brutto 2800. To znaczy, że ten klin podatkowy, te 1300 zł, jak łatwo wyliczyć, jest odprowadzany do państwa. Co się z nim dalej dzieje, to temat znowu na osobną dyskusję. część winy za taki stan rzeczy ponosi Unia Europejska i fakt, że ponad połowa stanowionego przy ulicy Wiejskiej w Warszawie prawa to po prostu implementacja tego, co wcześniej wymyślili komisarze albo europarlamentarzyści w Brukseli czy Strasburgu. Ale to rzecz jasna nie pozwala naszym włodarzom umywać rąk od problemów, to ich od niczego nie usprawiedliwia.
Właśnie, a panie doktorze, jeżeli pan może tak w skrócie ocenić pana premiera Morawieckiego, czy to jest człowiek, który zarządza tym swoim resortem, ma wizję jako wykładowca akademicki, czy jako praktyk, który potrafił bardzo sprawnie na przykład kierować jednym z banków większych, prawda? Jakie umiejętności łączy?
Efekty działalności banku, którym jeszcze niespełna rok temu pan wicepremier Morawiecki kierował, świadczą za nim. One były zdecydowanie dobre, również na tle reszty sektora bankowego w naszym kraju. Pan Morawiecki był cenionym menedżerem w tym banku, cenionym przez kilku kolejnych tego banku właścicieli. To również świadczy o pewnych jego predyspozycjach menedżerskich, o tym, że zna się przynajmniej na rynku finansowym. Chciał, miał w sobie taki wewnętrzny imperatyw, by spróbować służby publicznej dla kraju za nieporównywalnie mniejsze pieniądze niż te, które według swojego oświadczenia majątkowego, to nie jest tajemnicą, zarabiał w tym banku, o którym mówimy.
Nawet żeby go zatrzymać, miał propozycje bardzo też konkretne, intratne, żeby go zatrzymać w sektorze bankowym przez rady chyba nadzorcze i tak dalej.
A jednak zdecydował się zostać wicepremierem. Podejrzewam, że pracuje nawet więcej niż jako prezes banku. O zarobkach już powiedzieliśmy. Stracił na tym wymiarze merkantylnym, ale osobistym bardzo, bardzo dużo. Wygląda na to, że na jesieni przedstawi więcej szczegółów swojego programu i wreszcie doczekamy się początków jego realizacji, bo ja z pewnym niepokojem, przyznam się, patrzę na tempo, a raczej na kolejność realizacji obietnic przedwyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Większość z tych obietnic spotykała się od początku z moją aprobatą, co na antenie telewizji, czemu na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja dawałem wielokrotnie świadectwo. Jednak realizacja najpierw obietnic wiążących się ze zwiększeniem wydatków publicznych, a dopiero potem początek realizacji programu wicepremiera Morawieckiego, który jest nastawiony na niesienie pomocy polskim przedsiębiorcom, na rozwój inwestycyjny, na zdynamizowanie wzrostu gospodarczego poprzez zwiększenie mocy polskiej gospodarki, tej produkcyjnej, no to jest kolejność, która jeszcze niczym szczególnym nie grozi, ale chcę na nią zwrócić uwagę, że te dwie rzeczy powinny być raczej równolegle prowadzone niż w takim oderwaniu od siebie, względnie w odwrotnej kolejności. No ale wiemy dobrze, że demokracja rządzi się swoimi prawami i politycy patrzą nie tylko na wskaźniki makroekonomiczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, ale też na te wskaźniki, które publikują instytuty badania opinii publicznej czy społecznej. To należy zrozumieć. Należy też zrozumieć fakt, jak bardzo realizacja programu 500+, bo w pierwszej części swojej wypowiedzi to o nim, to jego właśnie nie miałem przede wszystkim na myśli, była przez społeczeństwo polskie wyczekiwana. Dobrze, że Ministerstwo Finansów wspiera, podnosząc poziom ściągalności podatków, wspiera możliwości budżetowe dla programu 500+ i innych jemu podobnych, bo jak dowiedzieliśmy się dosłownie kilka dni temu, ta ściągalność naprawdę wyraźnie wzrosła. W sierpniu tego roku, w porównaniu z sierpniem roku ubiegłego, mamy o 7,5 prawie procenta więcej środków, tak, pobranych przez budżet.
Ale jednak ta obawa jest, czy im wystarczy. Powiedzmy, ci pozytywnie nastawieni do rządu mają obawę, prawda? Czy rządowi wystarczy to wszystko zrealizować? Ci złośliwi, którzy też są, nie oszukujmy się, mówią, no to wydawajcie, wydawajcie. W pewnym momencie okaże się, że na przykład, ja tak mówię bardzo lakonicznie, że kasa jest pusta. Na pewno są mechanizmy, są ludzie, którzy pracują nad tym, żeby ten alarm odpowiednio włączyć, kiedy będą już zbytnie rozchody, prawda, większe niż wydatki, niż przychody. To wiemy o tym. Tylko czy cała koncepcja zadziała, bo to jest właśnie pytanie takie no bardzo ważne, że nie tylko ten rok, czy przeżyjemy, czy drugi, tylko czy, bo wiem, że pan minister Łowiecki mówił tutaj, że on chce ruszyć potężną taką, no tą machinę, która będzie się potem już to następne sektory nakręcała i to wszystko drgnie, prawda? Jak...
Minister Morawiecki chce Polskę zreindustrializować, to znaczy ponownie uprzemysłowić. Jest taki cykl w teorii historii gospodarczej już dawno zdiagnozowany, który składa się z trzech etapów, jakie kraje wyżej od Polski rozwinięte już przeszły.
Widzi pan przykład jakieś państwo, Stany Zjednoczone na przykład?
Czy... Tak, wszystkie najbogatsze państwa, wszystkie bogatsze państwa od Polski, czyli najbogatsze na świecie, przechodziły ten cykl. On się zaczynał od pierwszej industrializacji opartej na przemyśle ciężkim, wynikającej z rewolucji przemysłowej, o czym już napomknąłem. Potem z dezindustrializacji, czyli odprzemysłowienia, mówiąc nie do końca poprawnie po polsku. Wtedy miało ono miejsce wtedy, gdy produkcja, gdy fabryki były przenoszone z macierzystych swoich krajów, regionów do tych, gdzie przede wszystkim praca ludzka była tańsza, ale też inne koszty produkcji. Stąd fabryki w Chinach, w Wietnamie i innych, głównie krajach Azji Południowo-Wschodniej, na potęgę budowane przez firmy najpierw zachodnioeuropejskie i amerykańskie, dopiero później rodzime. Następnie ponowna reindustrializacja, podkreślam o tych krajach najbogatszych,
ale już
oparta na branżach różnie nazywanych, wiedzochłonnymi, zaawansowanymi technologicznie, innowacyjnymi. I to jest to posiadanie fizycznie na swoim terytorium przez kraje najbogatsze produkcji najwyżej zaawansowanej technologicznie jest na dzień dzisiejszy ich jedyną, najistotniejszą przewagą konkurencyjną nad resztą świata. To jest coś, czego oni strzegą, z Amerykanami włącznie, jak oka w głowie. To jest tych kilka kroków do przodu, jakie ekstra klasa ekonomiczna, światowa ma dystansu wobec reszty,
się utrzymać na tym,
wobec tej grupy pozostałej kolarzy, powiedzmy, jako peleton. Kiedyś, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, mówiono, że to usługi, że kraje najbogatsze zostawią na swoim terytorium usługi, bo ich nie da się wyeksportować, bo przecież usługodawcy i usługobiorcy nie da się rozłączyć w sensie geograficznym. Fryzjer i jego klient muszą się znaleźć w tym samym miejscu o tym samym czasie.
Przez internet nie da się oszczędzić,
ale... Okazało się, że wiele usług da się rozłączyć i wiele usług da się wyeksportować. To zjawisko nazywane jest offshorem. Zauważył je na początku XX wieku UNCTAD, czyli specjalna agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych. I tak wyeksportowano także do Polski w ostatnich latach między innymi usługi księgowe, usługi projektowe, usługi informatyczne, usługi typu call center, usługi architektoniczne i wiele, wiele innych. W Stanach Zjednoczonych i reszcie krajów najbogatszych zostały tylko najbardziej zaawansowane technologie.
Panie doktorze, takie dwa pojęcia, no, czyli tak, patriotyzm gospodarczy jak najbardziej jest na czasie, jest sprawdzony, jest potrzebny. Jak widzimy, że no, wszystko idzie w tą stronę, że jednak on u nas będzie miał bardzo dużo do powiedzenia, już ma. A budowanie bogatej klasy średniej, dlaczego to jest tak ważne? Ja pamiętam kilka chyba już lat temu, gdzieś tam będąc na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, słyszałem właśnie prezydenta Obamy, który jak mantra powtarzał to właśnie, że musimy budować, że ta klasa średnia bogata, bardziej bogatsza jest podstawą stabilności, jest podstawą napędową ekonomii. Jak to u nas można widzieć? Co tą klasę stanowi, panie?
No i zmusił mnie ojciec do... wyrażenia aprobaty wobec słów Baracka Obamy, za którym niekoniecznie przepadam. Ale w tym przypadku jesteśmy zgodni z prezydentem Stanów Zjednoczonych, że klasa średnia jest stabilizatorem systemu ekonomicznego i systemu społecznego. Klasa średnia, która ma już trochę własności, ta własność jest najczęściej wyrażona w nieruchomościach, a jak dowodzi, czy nam się to podoba, czy nie, bardzo wiele badań w różnych krajach przeprowadzonych.
Ale jaka to jest definicja tej klasy? To jest ta, która na przykład ma najwięcej dzieci, jest ich najwięcej jako ludzi, tej piramidzie na przykład.
Są różne definicje, ale najczęściej do klasy średniej zalicza się pewien krąg zawodów. Prawnicy, lekarze, jeszcze parę innych. Różnie jest ona, różnie są poszczególne zawody klasyfikowane i różne grupy obok klasy średniej najczęściej są umieszczane. No, ale najprościej rzecz ujmując, są to ludzie dość samodzielni, są to ludzie posiadający już pewien majątek wyrażony w nieruchomościach, są to ludzie, którzy są nieźle wykształceni, a więc tak naprawdę od poziomu wykształcenia wyższego już można dopiero do klasy średniej się zaliczać, ale są to ludzie żyjący z własnej pracy ciągle. A praca jest to kolejna prawidłowość zupełnie fundamentalna, o której należy cały czas pamiętać. Praca jest źródłem dobrobytu i bogactwa ludzi i społeczeństw, nic innego. A więc nie jest to jeszcze poziom, na którym można żyć z renty, jaką daje majątek, czyli nie jest się tak zwanym rentierem, nie zatrudnia się jeszcze służby w swoim wielkim domu, ale ma się już pewien całkiem niezły status materialny życia i komfort z tym związany. Żyje się jednak ciągle z pracy własnych.
Czyli akcent, żeby ta klasa średnia była bogata, to jest akcent, bo żeby ona była, to nie ma dyskusji, ona jest, ona musi być, natomiast żeby ona była dosyć majętna, bo wtedy jest to gwarancją stabilności całego państwa, tak trzeba rozumieć to, prawda?
Jest taki piękny film, bodaj z roku 88, pod tytułem Męskie sprawy, rzadko w telewizji emitowany, a z Jerzym Wińczyckim w roli głównej, w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego, gdzie pokazane są przygotowania do powstania wielkopolskiego i podczas jednego z tych przedinsurekcyjnych spotkań taki starszej daty Endek tłumaczy swoim młodszym kolegom, że Polski jest tyle, ile trzymacie jej w garści. To jest ta prawda dotycząca klasy średniej. To znaczy kraj jest przede wszystkim bogaty zamożnością swoich obywateli i suma tej zamożności to jest bogactwo kraju. Dopiero potem jest majątek publiczny, którego ogółem zawsze będzie mniej, chyba że mówimy o komunizmie, niż majątku prywatnego.
Czyli w tym kontekście, jak pan ocenia, czy teraz, czy według naszego prawa obecnego, ta własność prywatna jest bardziej strzeżona, czy nie? Czy jest po prostu łatwiej jest, mieć własność?
Jest strzeżona, owszem, tyle że trudno jest tę własność prywatną nam zgromadzić. Jeśli ktoś...
Żyjemy ciągle z miesiąca na miesiąc większość.
Otóż to. Bardzo mało Polaków oszczędza, bardzo mało Polaków stać ciągle na oszczędzanie jakichkolwiek kwot, nie mówiąc o gromadzeniu majątków. I to jest wielki problem. Problem bierze się stąd, że zarabiamy za mało. Mówiłem na początku, z czego to wynika, ale problem też bierze się stąd, że zdecydowanie zbyt wiele zabiera nam państwo. Opodatkowane dzisiaj są właściwie wszystkie formy naszej życiowej aktywności i wszystko, co możemy posiadać, a więc opodatkowane są inwestycje, opodatkowany jest majątek, opodatkowana jest praca, opodatkowana jest konsumpcja, dosłownie wszystko. Jak w powieści Kornela Makuszyńskiego o dwóch takich, co ukradli księżyc. Więc trzeba się zastanowić nad... Nie ma, naturalnie. Trzeba się zastanowić jednak nad strukturą tego opodatkowania. To znaczy, co jest być może za bardzo obciążone, za mocno, a co może zostać
czyli
obciążone
pewne
jeszcze.
Pola muszą być zwolnione, żeby...
Przede wszystkim praca ludzka. I nie bez kozery podałem ten przykład 3300 zł kosztu pracodawcy versus 2000 wypłaty na rękę dla pracownika. Te 1300 zł, a więc prawie połowa tej kwoty, to jest zdecydowanie za dużo, żeby pracownik mógł kiedykolwiek dorobić się czegokolwiek dzięki pracy własnych rąk czy umysłu.
To też takie kuriozum, nie wiem, czy ono jeszcze istnieje, ale kilka lat temu było, że podatek procentowy, prawda, na zabawki, na łóżeczko dla dziecka 24, a na trumnę 16, prawda?
23. Tak. I dochodzi do paradoksów polegających na tym, że Polacy tu w kraju kupują za pośrednictwem portali aukcyjnych, internetowych, akcesoria dziecięce, zwłaszcza niemowlęce, z Wielkiej Brytanii, z tamtejszych sklepów albo przez tam mieszkających Polaków na aukcjach wystawiane na sprzedaż, bo jest taniej w Anglii wychowywać dziecko, zaopatrywać je w niezbędne towary, mimo że Wielka Brytania to przecież kraj kilkukrotnie od Polski bogatszy. Także reasumując, wolności jest zdecydowanie w naszej gospodarce ciągle za mało. To nie znaczy, że to ma być chaos, to nie znaczy, że to ma być anarchia. Państwo ma być silne, ale państwo musi być małe. Zresztą małe państwo łatwiej jest uczynić sprawniejszym niż państwo duże. Ponownie odwołam się do przykładu sprzed roku 89. Wielki organizm kierowany przez jedną osobę czy grupę osób po prostu się nie sprawdza. Dziś jednak Polska wielkiego postępu przez te ponad ćwierć wieku nie uczyniła, bo jeśli znajdujemy się z nieco ponad 200 krajów ujmowanych najczęściej w zestawieniach międzynarodowych na miejscu 64. pod względem wolności gospodarczej. Jeśli pod względem zaawansowania technologicznego nasza gospodarka jest 25. z 27 gospodarek Unii Europejskiej. I takich przykładów można mnożyć jeszcze bardzo, bardzo dużo. To znaczy, że ogromna praca jest przed obecnym rządem i przed wicepremierem Morawieckim jako tym, który swoją władzę, możemy to obserwować, i swój nadzór roztacza nad coraz większą częścią tego, co pod kontrolą państwa zostało, a więc Bank Pekao BP, Bank Gospodarstwa Krajowego, być może inne agendy albo całe resorty w najbliższej przyszłości.
Jeszcze. Więc tu zapytam, panie doktorze, dalej idąc, jeszcze likwidacja Ministerstwa Skarbu. Zaplanowana zresztą, to nie nic nowego, to nie jakieś tam nagle, ale jak to pan to też widzi? No mi się wydaje, że jest to pewne odciążenie jednak dla gospodarki, ale jak to dobrze potem, że tak powiem, wykorzystać.
Popieram ten pomysł, ale zacznę od tego, że spółki Skarbu Państwa są ciągle ważną częścią polskiej gospodarki. Jest ich prawie 350. W niektórych sektorach mają one dominującą rolę. Generują około 20% polskiego PKB, zatrudniają setki tysięcy osób. Są najsolidniejszymi płatnikami podatku dochodowego CIT, zwłaszcza w gronie przedsiębiorstw największych. Wielokrotnie służyły i mam nadzieję będą służyć w przyszłości realizacji strategicznych interesów polskiego państwa, choć nie zawsze udolnie tu należałoby spojrzeć na wielkie inwestycje zagraniczne najbogatszych firm znajdujących się pod kontrolą polityków. A więc jest to sektor, który powinien być orężem naszej polityki gospodarczej i powinien rozwojowi naszego kraju służyć. Teraz jak to zrobić, żeby służył najefektywniej? Moim zdaniem Ministerstwo Skarbu Państwa się nie sprawdzało. Było za poprzedniej władzy de facto ministerstwem prywatyzacji Skarbu Państwa. A przecież nie o to chodzi. Rzecz jasna, prywatyzować po roku 89 należało, ale
nie w taki
inny
sposób. Tak. Nie
inny
w taki sposób. Tak nachalnie. Czyli to kierunek odpowiedni. Ale...
Kierunek odpowiedni, bo likwidacja Ministerstwa Skarbu, a więc struktury stricte biurokratycznej, urzędniczej, zdejmie tę administracyjną, z natury niewydolną czapę z nad bądź co bądź podmiotów prawa handlowego, jakimi są spółki Skarbu Państwa. Ich zasadniczym celem w myśl kodeksu spółek handlowych jest przynoszenie zysku właścicielowi. Dopiero na drugim czy trzecim miejscu są cele kolejne. Rozdzielenie również tych spółek pomiędzy odpowiednie kompetencyjnie resorty, jak resort energii, jak resort infrastruktury, jak resort środowiska, czy jak resort obrony narodowej, pozwoli uspójnić nadzór, bo mieliśmy nad tymi podmiotami, ponieważ mieliśmy do tej pory taki dualizm kompetencyjny, na przykład kopalnie były nadzorowane z jednej strony, tej właścicielskiej, przez Ministerstwo Skarbu Państwa, z drugiej, od strony takich właściwości kompetencyjnych, przez Ministerstwo Gospodarki, dziś to jest Ministerstwo Rozwoju, ponieważ poprzednie zostało zlikwidowane. Ten dualizm kompetencyjny zostanie ukrócony. Ten profil spółki będzie za każdym razem właściwy dla resortu, który ją nadzoruje. Także uważam, że to jest kierunek zdecydowanie dobry. Oczywiście należy się jeszcze zastanowić, jaka będzie formuła tego podmiotu, który nad resztą spółek Skarbu Państwa obejmie władzę, bo może to być holding, czyli znowu podmiot stricte biznesowy, ale może to być agencja rządowa albo jeszcze jakiś inny twór. To jest do przeanalizowania. Niemniej jednak kierunek na likwidację Ministerstwa Skarbu jest właściwy.
Tutaj zostawiam i tak segmentowo troszeczkę idąc, bo już czas nam bardzo szybko płynie. Panie doktorze, jako tutaj specjalista oceniamy tą rzeczywistość. Unia Europejska. Mamy z jednej strony Brexit, który jeszcze się nie okazał do końca, co pokaże, ale z drugiej strony no, mamy to grożenie palcem Unii, na przykład dla Polski, że podwyższamy tą daninę za sklepy wielopowierzchniowe. To znaczy, do jakiego momentu możemy się tutaj czuć bezpiecznie? Co może nam Unia zrobić, że tak powiem, na złość naszym przemianom gospodarczym, a co po prostu z takim naturalnym systemem, że tak powiem, nie wiem, napominania, uczulenia i tak dalej?
Jesteśmy w dość niekomfortowej sytuacji, jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie w Unii Europejskiej.
Bo trochę nas nie lubią teraz tam.
Z jednej strony nie lubią nas, więc najchętniej byśmy z tej Unii wyszli, rozwiązali sobie ręce w polityce, także fiskalnej, o czym przypadek podatku handlowego świadczy.
No, ale mamy drugiego premiera rządu na wysokim.
Nie ma innej Europy niż ta unijna dzisiaj. Szwajcaria i Norwegia to odpada. Jest zbyt mało i w zbyt innych warunkach te dwa kraje funkcjonują od Polski, żeby móc się na te przykłady powoływać. A przecież na wschód od nas nie dzieje się ciekawie, nie dzieje się dobrze, więc warto w rodzinie krajów europejskich, tej najściślejszej, w ich jądrze pozostać. Tyle, że to jądro nie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dlatego no, naprawdę wielkiej finezji od rządzących Polską wymagać będzie z jednej strony trwanie w Unii Europejskiej, w zgodzie jako takiej z jej przywódcami i regułami, którymi Unia się rządzi. Z drugiej strony zachowywanie maksymalnie dużej w tych warunkach dozy suwerenności i niepodległości. Jeśli chodzi o Brexit, jak gdybym był Brytyjczykiem, głosowałbym za wyjściem z Unii Europejskiej, bo Wielka Brytania sobie po prostu poradzi. Bo może rzeczywiście część finansjery przeniesie się na kontynent, wątpię czy do Polski. Niestety, bo jeśli chcielibyśmy przyciągnąć te finansjery do nas, to najpierw powinniśmy pokazać, że potrafimy naprawić nasz rodzimy rynek, to jest giełdę papierów wartościowych, która dziś w odróżnieniu od prawie całej reszty świata jest wręcz w stanie agonalnym, ale to na marginesie. Wielka Brytania sobie po prostu poradzi. Przestawi się ze specjalizacji stricte finansowej, bardziej na gospodarkę realną. Myślę, że nawiąże ściślejsze stosunki handlowe, inwestycyjne, produkcyjne ze swoimi dawnymi koloniami, generalnie z Azją, z Dalekim Wschodem, z Chinami, Indiami w pierwszej kolejności. Natomiast z polskiej perspektywy Brexit jest raczej scenariuszem niekorzystnym, bo po pierwsze Wielka Brytania jest drugim, a nie trzecim, jak wielu osobom się wydaje, płatnikiem do budżetu centralnego Unii Europejskiej ciągle. Drugim po Niemczech oczywiście, a Francja jest dopiero na miejscu kolejnym. Ponadto Wielka Brytania jest drugim odbiorcą, także po Niemczech, naszego eksportu. A natomiast sama jest dla nas dopiero ósmym w kolejności źródłem towarów, które polska gospodarka importuje. A więc mamy bardzo korzystne w dzisiejszych warunkach relacje handlowe z Wielką Brytanią. Nie wiemy, czy one się zmienią, natomiast raczej nie zmienią się na lepsze. Jeśli się zmienią po Brexicie, to można się spodziewać na gorsze. Być może zostaną wprowadzone cła albo inne bariery taryfowe, nietaryfowe wobec handlu z kontynentem, w tym z Polską. No i oczywiście dochodzi tutaj nierozłączny temat, wątek, problem polskiej mniejszości na Wyspach Brytyjskich, która już widzimy to po tych kilkunastu tygodniach od referendum, a jeszcze przed samym wyjściem z Unii Europejskiej, że znalazła się w zdecydowanie gorszej sytuacji pod względem takiej atmosfery i zwyczajnego bezpieczeństwa własnego niż to było wcześniej.
Do słuchaczy teraz mówię, proszę się nie denerwować, już za chwilę pan doktor będzie dostępny drogą telefoniczną do pytań. Po przerwniku muzycznym powrócimy już pewnie do rozmów z naszymi słuchaczami, ale jeszcze, panie doktorze, takie wypisałem sobie trzy zjawiska. Szara strefa, przykład energii i bezrobocie. Szara strefa. Czy podatki dochodowe generują w Polsce szarą strefę? Czy nadal jest ta pokusa właśnie, że...
W ogóle zbyt wysokie podatki generują szarą strefę, a więc podnosząc w nieskończoność obciążenia gospodarki, sami wypychamy przedsiębiorców i wypychamy obywateli poza nawias tego legalnego rynku pracy. I to było widać doskonale w wielu przypadkach w ubiegłych latach, ale najlepiej w przypadku podatków akcyzowych, które były niemiłosiernie przez Platformę Obywatelską i PSL podnoszone, czyli na alkohol i wyroby tytoniowe. I za każdym razem podpierano się oczywiście względami zdrowotnymi, poniekąd słusznie, ale liczono też, i tego nie ukrywano, na wzrost dochodów budżetowych. A kończyło się nie na wzroście, tylko na spadku tych dochodów. A więc coś, co przeszło do teorii makroekonomii pod nazwą krzywa Laffera w przypadku podatków akcyzowych w Polsce, zadziałało. I niewątpliwie te podatki nie powinny być w najbliższym czasie podnoszone. Wystarczyło, żeby ostatnio podnoszone nie były, a dochody budżetowe, jak powiedzieliśmy kilka minut temu, rosną. Co nie znaczy, że nie ma w Polsce pól do tego, żeby opodatkowanie w ogóle wprowadzić, bo przecież pojawiają się na rynku nowe towary, nowe całe branże, sektory gospodarki, na przykład e-papierosy, bardzo popularne, a kto wie, czy również dla zdrowia ludzkiego nieszkodliwe. Wiele wskazuje na to, że szkodliwe są, które podatkiem akcyzowym nie zostały do tej pory objęte. Dziwnym trafem poprzedni rząd tym tematem w ogóle nie chciał się zająć, a szacuje się, że objęcie ich akcyzą to dodatkowy zysk dla budżetu państwa na poziomie 200-300 milionów złotych. To oczywiście jest kwota mniejsza niż ta, którą założyliśmy na rok przyszły, jeśli chodzi o wpływy z podatku handlowego, ale część tej dziury, jeśli ona powstanie w wyniku decyzji Komisji Europejskiej, można by podatkiem od e-papierosów zasypać.
Przykład też energii, akcyza na energię najwyższa w Europie. A wiemy, jakie jesteśmy państwo, jakie mamy dochody. Czy jest coś takiego, co może ustalić?
Tu wychodzi energetyka przede wszystkim jest w Polsce bardzo zaniedbana. Wielkich inwestycji nie było od lat 70. na tym polu, czyli od dekady Edwarda Gierka.
Czyli gdzieś tam prąd tracimy, tą energię gdzieś, prawda, są straty własne.
Jeśli wtedy dokonywano tych największych inwestycji, zarówno w elektrowni, jak i w sieci przesyłowe, to znaczy, że one są oparte na zdecydowanie przestarzałych technologiach. To po pierwsze. Po drugie, że za chwilę będziemy musieli ponieść na nowe inwestycje albo odtworzenie starych mocy produkcyjnych wielkie nakłady. Stąd również te wysokie ceny prądu. Ale nie mogę nie wspomnieć o tym, że giganci energetyczni, czyli te wielkie spółki państwowe, były po prostu w ostatnich latach źle zarządzane. A korzystając ze swojej monopolistycznej niemal pozycji na rynku, po prostu obciążały kosztem tego swojego funkcjonowania klienta, a więc każdego z nas jako odbiorcę prądu.
Nie było innych, więc mówiono albo nas bierzecie, albo po prostu nie ma kogo.
I płacił konsument. Konsument, który w realiach gospodarki rynkowej zawsze, niezmiennie powinien stać na szczycie hierarchii wartości.
Płacił nie dlatego też, że w gniazdku u niego w domu ten prąd był droższy, ale w każdym produkcie, w każdym wyrobie cukierniczym, w każdej usłudze, prawda?
Bo ceny energii przekładają się na ceny wszystkiego, co kupujemy.
A więc też tutaj potrzebny być porządek, musi być zrobiony. Wiem, że pan minister Tchórzewski specjalnie jest powołany do tego, żeby zrobić wreszcie na tym polu tą stajnię Ogiasza, wyczyścić.
Będziemy po to w ogóle Ministerstwo Energii powstało. Także zaakcentowanie, danie nowej rangi w ogóle tej dziedzinie gospodarki jest dobrym początkiem, no ale czekamy na efekty, czyli niższe rachunki.
Tak. Bezrobocie, panie doktorze, czy jest jakiś sposób nowy, czy to właściwie jest ten sam problem od wieków, od lat przekładany? Przykład tylko jest taki, że ciekawe, walka z bezrobociem, 26 tysięcy osób zatrudnionych, kosztuje 2 miliardy.
Tak. Tak zwana walka z bezrobociem to jest, jak mówił Stefan Kisielewski o realiach PRL-u, przykład bohaterskiej walki z systemu socjalistycznego z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju. Więc walka z bezrobociem, to walka z wiatrakami, to jest coś najzupełniej nieefektywnego. Więc uwolnienie gospodarki, danie możliwości ludziom samodzielnego rozwoju, przedsiębiorcom zatrudniania niższym kosztem pracowników, to jest jedyny sposób na ograniczenie bezrobocia. To bezrobocie w ostatnich miesiącach spada, jest najniższe od ponad 20 lat,
jest,
to bardzo cieszy,
jest, prawda, jest.
Ale jest, prawie 10% według różnych metodologii licząc. I niestety mamy do czynienia z istotnym rozdźwiękiem pomiędzy poszczególnymi regionami Polski. Pomiędzy Wielkopolską a Warmią i Mazurami jest około 10 punktów procentowych różnicy, jeśli chodzi o stopę bezrobocia, więc mamy do czynienia tam ze zjawiskiem odwrotnym od osławionej konwergencji, która co kilka zdań jest, zwłaszcza w traktatach unijnych i innych dokumentach europejskich, zapisana, czyli postępującej zbieżności. Mamy tam do czynienia, czyli w Polsce, jeśli chodzi o stopę bezrobocia w poszczególnych regionach, z dywergencją, czyli postępującą rozbieżnością. A więc znowu te wszystkie programy europejskie obliczone na podnoszenie poziomu rozwoju regionów biedniejszych są najwyraźniej źle skonstruowane. To po pierwsze. Po drugie, fiasko ponosi strategia, tak zwana strategia, ujmuję w cudzysłów ten termin, poprzednich rządów, polegająca na skupieniu się na rozwoju metropolii, a więc wielkich miast, wielkich ośrodków przemysłowych, na takiej zasadzie, że one, rozwijając się dynamiczniej niż dziś, będą zasysać jakby pracowników z regionów biedniejszych w rezultacie i tam spadnie bezrobocie. Taka polityka poniosła fiasko.
Typowa taka Kinshasa afrykańska, prawda? Że ściąga, wokół niej nie ma bezrobocia, jest, może być względny jakiś tutaj spokój, ale przez to są straszne ubytki.
A rozwój musi być w miarę równomierny, w miarę zrównoważony. Nigdy nie będzie rzecz jasna równy, bo równego rozwoju i raju na ziemi chcieli komuniści, socjaliści wszelkiej maści. Jednak dążyć do tego, by nadmiernych rozdźwięków pomiędzy poziomem życia w poszczególnych regionach jednego przecież kraju nie było, dążyć trzeba.
Czyli tak zwana też decentralizacja urzędów, w sensie urzędów, wiadomo, nie chodzi o urzędy personalne, tylko na przykład skarbowe i tak dalej, że w różnych, tak jak są w Niemczech, Szwajcarii, w jakimś tam mieście wybranym, prawda, jest główny urząd, powiedzmy tam skarbowy, nie tylko wszystko Warszawa, Kraków albo Gdańsk.
W Szwajcarii zwłaszcza nawet. Polska jest rzeczywiście krajem wyjątkowo jak na skalę europejską, a z tymi dwoma przykładami, o których ojciec wspomniał, zestawiwszy to już radykalnie, scentralizowanym. I sądzę, że czas, by zacząć myśleć o decentralizacji, bo ta decentralizacja pozwoli na zrobienie kolejnego kroku w kierunku powstania w naszym kraju społeczeństwa już naprawdę obywatelskiego.
A tak to się rzutarło, że ten główny ołtarz jest w Warszawie i tam się wszystko decyduje, tam się wszystko, prawda, odprawia, załatwia i tak, i tak. Drodzy Państwo, zapraszamy do rozmów z panem doktorem Marianem Szołuchą, ekonomistą. Przyszłość gospodarcza Polski nas interesuje, a więc pytania, zagadnienia kierujemy już teraz za chwilę po przerwie do pana doktora. Numery, tylko przypomnę, są inne niż w radiu. Polska Północna 56 657 0011. Zauważmy to. 56 657 0011, potem 0012, 0013, 0014. 657 0011, 12, 13, 14 i stałe numery w naszej rodzinie 536 600 300 536 600 400. Już za chwileczkę zapraszamy.
Modlitwa, który to już raz. Święte misterium, święty czas. Minęło znowu tyle lat. Czy z tego coś zrozumiał świat?
Które z przykazań zechciał wziąć? Nie kłam, nie kradnij, wiernym bądź. Czci ojca swego, matkę swą. Nie zabijaj, to największe zło.
Obudź się, Polsko mat, niech opadnie kłamstwo.
Wstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, horror, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z wązek Zygmunta wzywa.
Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Pytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas?
Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Na poniewierkę wygnał w świat. I kto zatracił?
Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, horror, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z wązy, Zygmunta wzywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z wąsy, Zygmunta wzywa. Polsko, pijąc dzwony, kraju, kraju, Polsko ma.
Ponownie bardzo serdecznie witamy słuchaczy Radia Maryja. Mamy naszego gościa, dr Marian Szołuch, ekonomista, też autor tutaj zapisującej kwartalnik myśl.pl. Tam możemy znaleźć teksty pana i nie tylko, bardzo ciekawe też ekonomiczne analizy. Jeżeli się nie mylę, mamy telefon, tak? Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kto jest z nami?
Barbara z Torunia.
Pani Barbaro,
ja
witam.
Ja postanowiłam poświęcić się i zadzwonić. Panie ministrze, ja jestem praktykiem gospodarczym. Wprawdzie pracowałam w instytucjach finansowych, ale w kontakcie z biznesem. I chciałam panu powiedzieć, że z moich obserwacji, z moich doświadczeń, to byłoby bardzo ważne i istotne wprowadzenie u nas w kraju, żeby trochę pobudzić przedsiębiorczość gospodarczą. Tak jak pan mówi, wolność gospodarcza oczywiście, ale panie ministrze, konieczne jest na szeroką skalę wprowadzenie prowizyjnego systemu wynagradzania. Niestety, proszę pana, te lata PRL-u, pomimo to, że nowe pokolenie już wyrosło po PRL-u, ale z rodziców też przyniosło taki obojętny stosunek do pracy, do, że tak powiem, do życia. I ja znam prezesów firm, którzy właśnie u siebie zastosowali prowizyjny system wynagradzania, ale nie tylko od sprzedaży. Proszę pana, od obniżki kosztów na różnych polach. Jedna z firm to nawet produkowała dla Niemiec towary i nawet Niemcy zachodzili w głowę, jakie oni mają wspaniałe efekty. To też pobudziłoby, że tak powiem, i wykorzystanie wszelkiego rodzaju patentów, tak samo i tworzenie tych patentów. Chodzi o tą tak zwaną markę polską, markę polskiego towaru, który właśnie Niemiec ma o... Niemiecki towar ma tą markę i jest najbardziej pożądany na rynkach światowych, bo wiadomo, że jak się kupi niemieckie, to będzie dobre. Tak samo trzeba zawalczyć u nas, żeby była tak zwana marka polska i skończyć z tą byle jakością. To jest, panie ministrze, ja wiem, że to proszę pana, że tak powiem, niby nie należy do rządu, prawda? Że to powinno być w sferze zainteresowania samych prezesów firm. Ale takie coś należy, że tak powiem, zapoczątkować, no, organizować tego typu spotkania, konferencje. Ja bym nawet przy premierze czy przy prezydencie zorganizowała jakąś taką grupę składającą
Dobrze,
Barbaro, się z praktyków.
Rozumiemy, tylko że problem jest taki z naszym gościem, że pan doktor nie jest ministrem jeszcze. Życzymy tego, jeżeli by zechciał kiedyś czy ktoś wykorzystać możliwości. Natomiast jest ekonomistą, który ocenia fakty ekonomiczne, doradza, czyni analizy, co jeszcze, no, przestrzega, jeżeli ktoś się zgłosi, prawda? Jest głosem doradczym i uczy też, uczy młodych
ludzi. O właśnie.
Natomiast jeszcze nie rządzi, więc trudno tutaj, ale niemniej pani Mildzie jest bardzo ciekawa i też za chwilę telefony się wyświetlą, myślę, te, które są dla państwa otwarte, więc zapraszamy jeszcze na następnych gości, ale myśl pani jest ciekawa bardzo.
Bardzo ciekawa. Rzeczywiście myśl o prowizyjnym systemie wynagradzania, bardziej powszechnym niż to jest dzisiaj, bo dziś stosuje się go rzeczywiście wyłącznie w przypadku sprzedawców różnej maści, jest również myślą wolnościową. Obawiam się, że związki zawodowe miałyby problem z takim upowszechnieniem prowizyjnego systemu wynagradzania, bo na czym on polega? On polega na rozdzieleniu płacy na część stałą, niezmienną, taką, którą się dostaje bez względu na wynik tego, co robimy, i na część taką motywacyjną, czyli taką, która jest uzależniona od efektów naszych starań zawodowych. I to jest ten motywacyjny system jest oczywiście jak najbardziej pożądany, choć z drugiej strony nie wszędzie da się go wprowadzić. Jednak takie uelastycznienie systemu płacowego, nie tylko w przedsiębiorstwach, ale też w administracji, uważam, jest pożądane. No tyle tylko, że należy najpierw opracować dobre algorytmy, dobre zasady. No i tutaj niestety państwo mogłoby się po raz kolejny, powtarzam to, nauczyć wiele od sektora prywatnego, gdzie w dużych korporacjach takie systemy motywacyjne już funkcjonują. W dużych korporacjach, do których mamy naturalnie wiele zastrzeżeń, ale jeśli chodzi o takie dopracowane mechanizmy funkcjonowania wewnętrznie tego organizmu, jakim jest wielka międzynarodowa firma, to wiele takich usprawnień należałoby przenieść do administracji. Ja widzę w obecnym rządzie kierunek na takie usprawnienie administracji. No, Ministerstwo Finansów, choćby, żeby daleko nie szukać, będzie powoływało za chwilę Krajową Administrację Skarbową na bazie urzędów izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów i izb celnych, a więc będzie konsolidacja wszystkich służb powołanych do poboru podatków i częściowo też innych danin na rzecz państwa. I ta służba ma funkcjonować według zupełnie nowych zasad. Dzięki tej służbie mają zostać ukrócone nadużycia, z którymi tam do tej pory mieliśmy wiele problemów. I dzięki tej służbie z jednej strony łatwiej będzie ścigać przestępców, bo zintegrowane choćby zostaną systemy informatyczne, dziś trzy odrębne, a z drugiej strony uczciwy przedsiębiorca będzie miał łatwiej, wygodniej, bo w jednym miejscu załatwi sprawę, za którą musiał jeździć dzisiaj do kilku miejsc w swoim mieście czy okolicy.
No mówi się, że przedsiębiorca 2 miesiące swojego życia poświęca na obowiązki administracyjne. 2 miesiące w ciągu roku, tak mi się wydaje.
No i to jest zdecydowanie za dużo. Tak. Myślę, że gdyby Polska, zamiast iść śladem krajów zachodnioeuropejskich, które dziś tracą na znaczeniu i które jednak są znacznie bogatsze od nas, więc będą spadały w tej hierarchii wolniej, my w niej chcemy awansować, ale gdybyśmy poszli tropem choćby Australii, rządzonej przez premiera Tony'ego Abbotta, który znany jest nie tylko wobec sprzeciwu, jeśli chodzi o napływ imigrantów na swoją wyspę kontynent, ale też ze swojej słynnej antybiurokratycznej i antyregulacyjnej polityki pod nazwą cutting the red tape, czyli przecinanie czerwonej tasiemki. Australia była, jak wiemy, kolonią brytyjską. W Wielkiej Brytanii każdy nowy akt prawny dawniej przywiązywano czerwoną tasiemką, wstążeczką taką. I Tony Abbott ogłosił kilka lat temu politykę pod hasłem przecinamy czerwoną wstążeczkę.
Wyrzucamy,
i co roku,
wybieramy.
Proszę sobie wyobrazić, że tak jak w Polsce politycy spierają się często między sobą, to jest już zupełna aberracja. Oto kto więcej zgłosił projektów ustaw, kto więcej ich uchwalił w ciągu danego roku czy kadencji, tak Tony Abbott co roku ogłaszał wyniki swojej pracy, w sensie chwalił się tym, że w ciągu minionego okresu zlikwidował tyle to, a tyle ustaw, rozporządzeń, regulacji, utrudnień, z którymi boryka się australijskie społeczeństwo i gospodarka.
Mamy telefon, bo tam ktoś niecierpliwie czeka, a ja przypomnę, dzisiaj mamy pewne utrudnienie, bo nie jesteśmy w telewizji, natomiast w radiu głos słyszymy z telewizji, więc są inne numery niż te radiowe, 657-0011-12-13-14, a na początku 56, czyli 56-657-0011 i potem dokładamy 12-13-14. Mamy telefon, bardzo prosimy, kto jest z nami?
Krzysztof z Warszawy.
Witam panie Krzysztofie, bardzo prosimy, słuchamy pana.
Niech będzie powalany z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam od prowadzonego, prowadzącego i pana ministra, wszystkich słuchaczy. Tak mnie poruszyło zadzwonić do państwa takie jedno zdanie, że na przykład, bo chciałem później odnośnie Unii się nakierować rozmowę, natomiast takie jedno zdanie mnie poruszyło, że jak to jest, dlaczego na przykład ta energia, ten prąd jest taki drogi, że na przykład te zakłady są przestarzałe, że to monopoliści i tak dalej. I teraz mam taką małą działalność, taką po prostu tam jest, no i wiadomo, mam umowę z zachodnią, powiedzmy tak, z zachodnioeuropejskim operatorem. Teraz tak, energia i dostaję rachunek. Tam jest kilka godzin jarzeniówka, stara jarzeniówka, 20 W ci świeci i teraz dostaję, i teraz mam rachunek. Rachunek opiewa na kwotę 93 zł, z czego energia czynna 6,90. Wiadomo, to też jest firmowe, ale niewiele prywatne rachunki się różnią, bo wszystkie opłaty są takie same. I teraz tak, energia czynna 6,90 i opłata handlowa, opłata jakościowa, opłata sieciowa stała, opłata sieciowa zmienna, opłata OZE, opłata przejściowa, opłata abonamentowa. I to daje 93 zł. I teraz pytanie. Ile z tego ma nasza elektrownia, a ile z tego ma operator, który po prostu za grosze przejął nasze sieci. I oczywiście tak się nie ma tylko do prądu, z ciepłem, to samo jest z telefonami komórkowymi, to samo jest no, z wszystkimi po kolei tymi dystrybutorami, które po prostu za grosze żeśmy oddali. W obce ręce. No, teraz mówię, bardzo bym prosił pana ministra, żeby ktoś w końcu usiadł i zrobił ten bilans, bo na przykład już w tym roku żeśmy mniej z Unii dostali niż żeśmy wpłacili. Ale ja mówię, ale to tylko ta jak gdyby czysta gotówka. Natomiast teraz ile Unia, zachodnie firmy, mówię o marketach, o właśnie o tej telekomunikacji, o tych dystrybutorach i tak dalej. No teraz mówimy o tym PKP Energetyka. Ile teraz hipermarkety to, ile tutaj wypływa pieniędzy, to w porównaniu z tym, co my nawet bierzemy czy płacimy, to są po prostu przekraczające wielokrotnie te sumy. No, ja już nie chcę nawet mówić to, co dostajemy, na co te pieniądze idą, że te samorządy się po prostu zadłużają, to nie idzie na żadne miejsca pracy, na żadne fabryki, tylko oczywiście na fontanny, na kluby jakieś, na remizy, na to, na tamte. Oczywiście, a przede wszystkim na wycinkę drzew, to jest najlepszy temat. Oczywiście, no częściowo też są robione drogi, chodniki, natomiast no te autostrady, gdzie my robimy i pieniądze idą na autostrady, zachodnie firmy wyprowadzają pieniądze z powrotem tam, nasi podwykonawcy zostają bez pieniędzy. No czy w rolnictwie, to ten zakup tych ciągników po tych
rozumiemy, panie Krzysztofie, lista bolączek jest bardzo szeroka. Natomiast tutaj pan podał dobry przykład jako przedsiębiorca i ten przykład z prądem, z energią. Tylko jeszcze raz mówimy, gościmy pana doktora Mariana Szołuchę, który jest ekonomistą, nie jest jeszcze członkiem rządu. Być może zbieżność brzmieniowa pana ministra Szałamachy, prawda? Mhm. Tak troszeczkę, on też jest ekonomistą i jest w Ministerstwie Finansów, tak?
Nie protestuję, bo to dość miłe, tytuł zaszczytny, ale dziękuję ojcu, że mnie z tego wyręcza.
Nie wiem, bo muszę, prawda jest taka. No, jeszcze,
chciałem wyjść na Nikodema Dyzmę, który raz nazwany doktorem i nie zaprzeczywszy, potem już jako doktor był traktowany. Ale zupełnie poważnie. Kiedy rozmawialiśmy z ojcem kilkanaście minut temu o kwestii rynku energii w Polsce, ja miałem na końcu języka sprawę poziomu skomplikowania faktur, rachunków za prąd, które nie tylko przedsiębiorcy, ale i indywidualni odbiorcy otrzymują. To jest coś zupełnie niemożliwego i poziom tego, tej złożoności i poziom niemożliwości jakby percepcji, wychwycenia czegokolwiek konkretnego z tych rachunków jest no, bardzo wysoki. Myślę, że to jest po pierwsze pole do popisu dla urzędów, na które płacimy jako podatnicy, mam na myśli dwa zwłaszcza, to jest Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli coś jest dla konsumenta zupełnie niezrozumiałe, to znaczy, że trzeba to zmienić.
Poprawić to.
Po drugie, jest w tym, o czym słuchacz z Warszawy mówi, element marketingu prowadzonego przez dostawców energii, zwłaszcza tych zachodnich, którzy w prywatyzacji naszych elektrowni brali w ciągu ostatnich 26 czy 7 lat udział. Wiemy mniej więcej, o którym dostarczycielu, dostawcy energii mówi słuchacz z Warszawy. Pamiętamy protesty byłego ministra Gabriela Janowskiego z trybuny sejmowej wobec prywatyzacji stołecznego zakładu energetyki. To rzeczywiście karygodne, żeby sprzedawać przede wszystkim firmy monopolistyczne na danym obszarze z pozycją monopolistyczną. Po drugie firmy rentowne, po trzecie za taką kwotę, za jaką były one sprzedawane. Ale ten chwyt, ten element marketingu, o którym mówię, jest bardzo istotny, bo to mniej więcej jest tak, jak z biletami na tanie linie lotnicze. To znaczy w reklamie widzimy, że możemy polecieć do Berlina, Paryża czy Londynu za złoty 20, może za 5, w każdym razie za śmiesznie niską sumę, ale okaże się już podczas nabywania tego biletu przez internet, że opłata manipulacyjna kilku, często kilkunastokrotnie przewyższa samą cenę biletu. Czasem promocja na bilet obejmuje tylko tę jego najmniejszą część, tę złotówkę, dwie lub 5. Więc podobnie jest z cenami energii. Dostawcy prądu chwalą się, jakie to niskie ceny za kilowat nam oferują.
Ale do tego się pojawia, że mamy rok wakacji bez płacenia, prawda? No nie musisz płacić.
Ale do
płacić,
tego ale dochodzą wszystkie te stałe opłaty. Jedna z nich jest ciekawa i warto zwrócić na nią uwagę, to jest opłata na OZE, a więc ten bzik związany ze źle pojętą ekologią, przepraszam za wyrażenie, który opanował brukselskich naszych zwierzchników, włodarzy Unii, przekłada się na nasze portfele za pośrednictwem również rachunków za prąd. A że Polska węglem stoi, to zwłaszcza nas jako obywateli dotyka. Więc to jest bardzo istotny problem, moim zdaniem do rozwiązania przez te dwa urzędy, o których powiedziałem. Zasady trzeba możliwie upraszczać, trzeba ludziom komunikować istotne dla nich sprawy, w tym te związane z ich finansami osobistymi, w jak najbardziej klarowny sposób. Odwołam się tu do jednego jeszcze rządowego pomysłu, który się kilka miesięcy temu pojawił. Nie wiem, dlaczego zniknął z debaty publicznej. To jest o zastąpieniu wszystkich kosztów, jakimi obciążona jest praca na etacie, na umowie o pracę, jedną daniną. To jest składki na fundusz Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, NFZ, wreszcie podatek dochodowy od osób fizycznych miałyby być w jedną daninę ujęte. I samo w sobie, sam w sobie taki zabieg, jako upraszczający i taki, który uczyni bardziej transparentnym system poboru opłat od pracowników, to jest rzecz pożądana.
Tak jest. Mamy telefon następny, jeszcze chcemy odebrać. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Kto jest z nami? Halo? Halo, halo?
Studio, tak? Tak, tak jest, ja słyszę Państwa, dobrze.
Jest już Pani z nami. Jakie imię i skąd telefon?
Lucyna z Łodzi. Pani ja Lucyna chciałam powiedzieć taką rzecz, że kiedy 8 lat temu Platforma objęła rządy, momentalnie obsadziła stanowiska w energetyce swoimi ludźmi, laikami, którzy pojęcia, nie byli to fachowcy, nie mieli żadnego pojęcia, mieli tylko jedno pojęcie, jak wypompować pieniądze z energetyki. I tak się to działo. Natomiast nie czyniono żadnych inwestycji. Mało tego, Niemcy korzystali z naszych sieci przesyłowych, energetycznych za darmo, co można sprawdzić w dokumentacji. Ponadto chciałam powiedzieć a propos eksportu, że po prostu pracownicy zajmujący się importem i eksportem powinni ściśle współpracować ze sobą. Ja się boję tej ekspansji Chin do Polski eksportowych ze względu na to, że w tej chwili eksport z Chin wynosi 10 razy mniej, import jest 10 razy większy od eksportu. Jeżeli tak dalej będzie, to my nie potrzebujemy, tak jak w budżecie, trzeba pilnować pieniędzy. Trzeba zrównoważyć ten eksport, a nie żeby ktoś z nas doił, że tak powiem, pieniądze. Ponadto trzeba szanować surowce. Wpuściliśmy producentów lodówek, pralek i tak dalej, którzy produkują na naszym terenie dla całej Europy i nawet dla świata, ale to są produkty, które mają gwarancję tylko na 5 lat. I potem można wyrzucić, gdyż tak są skonstruowane, że nie ma części zamiennych i nie można tego naprawić. A najwyższy czas szanować surowce, bo one nie są niewyczerpalne. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie Panią. No też myśli i założenie problemu też takie żywe. Ciekawe, że głosy Pań tutaj dzisiaj się tak ożywiły. No,
kobiety są, przepraszam za wyrażenie, najistotniejszym elementem systemu gospodarki narodowej, bo one najczęściej decydują o codziennych zakupach, o tym ile, na co wydajemy, w związku z tym z jakiego kraju pochodzi produkcja, która w Polsce znajduje nabywcę. I to kobieta tych wyborów dokonuje zwykle najrozsądniej, dokonując przy tym takiej chłodnej kalkulacji, a więc rzeczywiście to zainteresowanie kobiet sprawami gospodarczymi jest nie od rzeczy. Zresztą ja sam przecież jestem absolwentem ekonomii i większość studentów mojego roku to były kobiety, to były studentki właśnie. Więc jest coś w tym, że kobiety do tych tematów, do tej problematyki mają pewną skłonność, powiedziałbym nawet talent. Najgorsze w tym, o czym Pani powiedziała w pierwszej części swojej wypowiedzi, jest fakt, że ostateczne koszty zaniedbań w spółkach Skarbu Państwa, nie tylko w branży energetycznej, ale również w branży kolejowej, w branży związanej z produkcją i obrotem paliwami, w każdej właściwie, która znajduje ostatecznego nabywcę w postaci przeciętnego Kowalskiego, więc koszty tego nieumiejętnego zarządzania, tych błędów, tych przerośniętych kosztów, często zwykłego złodziejstwa, ponoszą konsumenci. To na ceny tego, co na co dzień kupujemy, przekładały się te wszystkie negatywne zjawiska. I to jest karygodne, z tym trzeba walczyć. I to jest skala i rozrzut, począwszy od zwykłej nieudolności, aż do przestępstw kryminalnych, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa.
Panie doktorze, kończymy tę część rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i kontynuacja także w Radiu Maryja o 21.30, ale chcemy powiedzieć, bo będzie powtórka tego programu, że jesteśmy jednak w atmosferze tutaj pewnej takiej no dosyć umocnionej nadziei, prawda, że to są początki zmian, początki dobrej zmiany. Przy czym jeszcze, jak to się mówi, ten, który ma na przykład samochód, jakieś urządzenie, to winien wyczuć te pierwsze kilometry, prawda? Jak, czy tam wszystko mniej więcej się zgadza, prawda? Czy obliczenia i tak dalej, bo początek tej dobrej zmiany jest widoczny, ale czy starczy determinacji na kontynuację kierunku?
Błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi.
Nic nie robi, tak.
A najważniejsze i najlepsze w tych ostatnich około 10 miesiącach jest to, iż ktoś wreszcie stara się uchwycić mocno ster statku, który nazywa się polską gospodarką, a który dryfował do tej pory po dość wzburzonym morzu i który był na taką inercję, na bezwład, na właściwie pozostawienie samemu sobie puszczony przez poprzednią władzę. Polityka gospodarcza rządów Platformy Obywatelskiej w ciągu tych minionych 8 lat może zostać scharakteryzowana, skrócona do hasła: podczepiamy się pod wielką niemiecką gospodarkę, a dalej jakoś to będzie. To znaczy zaufano zaradności, sile, pracowitości samych Niemców
do
stopnia, że zrobiono z Polski zaplecze magazynowo, produkcyjno, warsztatowo ludzkie na końcu, choć powinienem powiedzieć o tym na początku, dla gospodarki niemieckiej właśnie. To ma swoje zalety, ale tylko do pewnego stopnia. Jeśli chcemy się naprawdę wyemancypować, musimy postawić na wewnętrzne czynniki rozwoju.
Dziękuję bardzo Państwu, słuchaczom, którzy byli z nami. W tej części audycji dziękuję panu doktorowi, który jeszcze nie jest ministrem, ale dzisiaj był tytułowany. Być może za jakiś czas to rzeczywistość okaże się bogatsza o takie doświadczenie. I zapraszamy na 21.30 już do Radia Maryja, li tylko.